Informatyczny komunizm. 6 maja 2011, 5:25. Tuż przed tegorocznymi maturami Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie informacji oświatowej, umożliwiającej gromadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej imiennych danych o uczniach. Nowelizacja ta to skandal. Nowelizacja ta jest skandalem. Kompromitująca jest nie tylko nowelizacja ustawy, lecz także dyskusja wokół niej, która dowiodła niezbicie, że posłowie partii opozycyjnych, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości, nie rozumieją zupełnie problemów społeczeństwa informacyjnego. Skandalem jest sama ustawa o systemie informacji oświatowej, ale także wystąpienie posła Kazimierza Ujazdowskiego krytykującego ją, jak również głosy krytyczne kierowane pod adresem tej ustawy przez redaktorów z dziennika Rzeczpospolita. Dowodzą one niezbicie, że dziennikarze nie rozumieją tego, co i o czym piszą. Magister, robotnik, uczeń? Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest niestety fatalnie prosta. Dlatego, że wszyscy skupiają się na problemie zbierania imiennych danych wrażliwych o uczniach, zapominając że prawdziwym niebezpieczeństwem jest powiązanie tych danych z numerem PESEL. Brak wiedzy na temat informatyki, ignorancja dotycząca systemów informatycznych funkcjonujących w Polsce i całkowita nieznajomość historii i informatyzacji Polski to główne przyczyny popisu ignorancji, jaki zaprezentowali posłowie PiS i redaktorzy Rzeczpospolitej. Dlaczego powiązanie danych imiennych ucznia z jego numerem PESEL jest groźne? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się w czasie aż do lat 60. wieku. To wtedy w głowach komunistycznych funkcjonariuszy SB powstaje pomysł, aby wszystkich ludzi, którzy kończą wyższe studia, śledzić przez całe życie. Z tego pragnienia komunistycznych aparatczyków, które nasiliło się po marcu 1968 rok, wykluwa się pierwszy system informacyjny MAGISTR, który przepisuje każdemu absolwentowi wyższej uczelni numer. Stał się on pierwowzorem numeru PESEL. Ten zaś w latach królowania Edwarda Gierka, kiedy władza komunistyczna po rok 1970 chciała kontrolować także robotników, przypisany jest już każdemu obywatelowi. Powtórzmy, u źródeł powstania systemu PESEL leży pragnienie inwigilowania i śledzenia przez SB obywateli PRL. Nie przypadkiem system MAGISTR powstał w roku 1969 po rewolucji studenckiej z marca 1968 rok, a pomysł powołania jego następcy, systemu PESEL, zrodził się po rewolcie robotników w 1970 rok. Czy tego wszystkiego poseł Kazimierz Ujazdowski i redaktor Piotr Zaremba nie wiedzą? Nowelizacja ustawy zaproponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jest dlatego skandaliczna, że poprzez przypisanie danych wrażliwych numerowi PESEL kontynuuje tradycję komunistycznego państwa i właśnie ten fakt powinien być wyartykułowany przez opozycję w trakcie debaty sejmowej. Jeżeli MN odczuwa nieprzepartą chęć gromadzenia danych wrażliwych o uczniach, to powinna to być baza, do której dostęp musi być obwarowany precyzyjnymi procedurami. Dane te nie mogą też być powiązane z numerem PESEL, czyli numerem referencyjnym. Ubezwłasnowolnienie obywatela. Nowelizacja ustawy dowodzi także, że dzisiejsza biurokracja realizuje, być może wbrew rządowi, tradycyjnymi metodami ustawy, rozporządzenia itd., swoje własne partykularne interesy, które polegają głównie na ubezwłasnowolnieniu obywateli i te metody mają swoje źródło w komunistycznej kulturze panowania. Spróbujmy krótko wyjaśnić ostatnie zdanie. W ciągu prawie pół wieku panowania w Polsce socjalizmu wykształcił się w naszym kraju azjatycki model relacji pomiędzy władzą a obywatelem. Model ten, w sferze informacyjnej, polega przede wszystkim na tym, że państwo rezerwuje sobie wyłączne prawo do decyzji o gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji. Natomiast obywatele i niepaństwowe podmioty gospodarcze mają obowiązek dostarczania informacji organom państwa. Co więcej, mają też obowiązek odbierania informacji emitowanych przez te organy. W modelu azjatyckim to państwo ma wyłączne prawo do informacji, a obywatel czy prywatny przedsiębiorca mają obowiązki informacyjne wobec państwa. Jeżeli z tych obowiązków obywatel się nie wywiązuje, to państwo go karze. Przykładem typowym jest nadal obowiązująca w polskim prawie zasada, że za błędy organów skarbowych odpowiada podatnik, a za ubezpieczenie społeczne do ZUS odpowiada nie ZUS, ale ubezpieczony. Ten stan prawny można śmiało nazwać niewolą informacyjną. W modelu azjatyckim na obywatelach ciąży obowiązek przekazywania i udostępniania informacji organom państwa. Co więcej, koszty realizacji tego obowiązku obciążają obywateli. To na nich spoczywa obowiązek gromadzenia i przechowywania danych i to oni ponoszą odpowiedzialność za nienależyte wywiązywanie się z tych obowiązków. Może to być odpowiedzialność finansowa, a nawet karna. Informatyzacja umożliwiła tworzenie ogromnych baz danych gromadzących wszelakie fakty o obywatelach, ich majątkach, o przedsiębiorstwach i ich transakcjach. W warunkach społeczeństwa informacyjnego łatwo uzasadnić cenzurę i blokować udostępnienie informacji społeczeństwu pod pretekstem ochrony danych osobowych. Można także nakazać wszystkim obywatelom składanie drobiazgowych deklaracji majątkowych pod pretekstem walki z korupcją, praniem brudnych pieniędzy i likwidowaniem przestępczości zorganizowanej. Gdy spojrzymy na całość infrastruktury informacyjnej społeczeństwa, gospodarki i państwa, możemy dostrzec, że tworzenie poszczególnych systemów IT przez biurokrację w warunkach najnowszej technologii informacyjnych prowadzi nas do orwellowskiego świata. W modelu azjatyckim informatyka staje się narzędziem terroryzowania obywateli i przedsiębiorców przez aparat państwa. Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej jest zaś wyrazem komunistycznej antyliberalnej filozofii państwa. Piotr Piętak, z wykształcenia socjolog, współtwórca portalu mediologia.pl, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.